Podkomisarz wyciągnął kartkę i podał kobiecie długopis. Proszę nam zapisać adres i dane i wszystko, co uzna pani za istotne.
Adres?
Domu rodzinnego Horsta.
Tego domu już nie ma, odparła.
Jak to? Wyburzyli go pod stację benzynową.
A jego ojciec? Zapytała Beata.
Mieszka jeszcze w okolicy?
Na pół wsi, kwatera 10 NC.
Cmentarz?
Kiedy zmarł? Zapytała Beata.
Kobieta westchnęła, spuszczając wzrok, a potem przesunęła pomarszczoną dłonią po stole, jakby coś z niego ścierała. Trudno było zignorować tę reakcję i Dreyer poczuła, że coś jest na rzeczy.
Pierwsza ofiara kompozytora?
Jeśli ojciec się nad nim znęcał, to niewykluczone. Horstlik miał kilkanaście lat. Spotkała się pani z nim wtedy?
Tylko na pogrzebie, ale nie podchodziłam nawet. Nie mieliśmy już kontaktu prawie od 10 lat. W życiu młodzieńca to jak wieczność.
Co się z nim później działo?
Wzruszyła ramionami i potarła szorstkie dłonie. Odgłos, jaki wydawały, przywodził na myśl pisanie twardą kredą po suchej tablicy.
Nie wiem, odparła gospodyni. Sąsiedzi mówili, że wyjechał gdzieś na Arbeit, pewno do Niemiec.
Sepski skrzyżował dłonie na stole i spojrzał na nią spod łba.
I od tamtej pory się pani z nim nie kontaktowała?
Nie.
Nie wymienialiście nawet życzeń na święta?
Nie.
Zaległa ciężka cisza. Dopiero po chwili kobieta uzmysłowiła sobie, że dwoje gości wlepia w nią wzrok.
Nie wierzycie mi.
To nie kwestia wiary, odparł podkomisarz, ale faktów.
Fakty są takie, że pozwoli pani, że my to ustalimy.
Wszedł jej w słowo, po czym podniósł się z krzesła. Dreyer zrobiła to samo. Tymczasem proszę nie wyjeżdżać, ktoś się do pani zgłosi.
Ktoś?
Prychnęła. Pewno listonosz, z wezwaniem na przesłuchanie na komendę.
Beata przypuszczała, że właśnie tak się stanie.
Pisma urzędowe z jakiejś przyczyny stanowiły dla takich ludzi lepszą motywację niż wizyta policjanta czy nawet najbardziej przekonujące groźby.
Może wynikało to z faktu, że ich czerstwy język przywodził im na myśl czasy słusznie minione.
Gdybym cokolwiek wiedziała, dawno bym powiedziała, dodała gospodyni, kiedy skierowali się do wyjścia.
Nie kłamie.
Nie odezwali się.
Przecież słyszałam w radio, co on, ale na Boga, przecież to nie może być Horstlik.
Zatrzymała się w przedpokoju. Nie, to niemożliwe, powiedziała do siebie. Obrócili się przed progiem i skłonili lekko, po czym wyszli na zewnątrz. Beata zaczerpnęła tchu z ulgą, wtłaczając do płuc powietrze nieprzesiąknięte dymem.
Sepski podparł się pod boki i uniósł głowę.
Sprzeczne reakcje, zauważył. Najpierw szok, potem spokój, teraz znowu szok.
Ty też nagle stałeś się behawiorystą?
Każdy z nas w pewnym sensie nim jest. Dreyer z zaciekawieniem śledziła, jaką karierę za sprawą Gerarda robi to określenie. Wprawdzie rzeczywiste znaczenie nie miało wiele wspólnego z kontekstem, w jakim go ostatnio używano, ale najwyraźniej nie miało to żadnego znaczenia.
Myślisz, że jest zamieszana? Podjęła Beata.
Świadomy współudział? Raczej nie. Odparł. Wydaje mi się raczej, że go chroni, nie mówiąc nam wszystkiego.
Trzeba dokładnie sprawdzić rodzinę. Po śmierci ojca ktoś musiał mu pomagać.
Dodatkowo sama śmierć.
Tak,
dopowiedziała Dreyer, też ciekawa sprawa. Ruszyli do samochodu. Beata jeszcze raz odetchnęła pełną piersią, choć powietrze było gęste, naelektryzowane. Zanosiło się na burzę. Jeśli prognoza się sprawdzi, to od pierwszego oberwania chmury rozpocznie się deszczowy maraton. Kilka kolejnych dni będzie wyjątkowo parszywych. Wsiedli do Audi. Sepski wyjął nawigację i podał ją Beacie.
Co mam wprowadzić?
Na razie tylko włącz, odparł. Dziadostwo potrzebuje chwili, by zaskoczyć.
Wyciągnął z kieszeni telefon, a potem przez chwilę przewijał listę kontaktów. W końcu skinął do siebie i wybrał numer.
Dreyer przysłuchiwała się, jak wita jakiegoś posterunkowego, a potem instruuje go, by zajrzał do bazy danych. Chwilę później jechali z powrotem na Zaodrze do emerytowanego inspektora, który zajmował się sprawą śmierci starego Zeigera.